O kłamstwie jeszcze słów kilka. Spoglądamy na anatomię kłamstwa. Spoglądamy na zmiany zachodzące w kłamcy pod wpływem mowy nieprawdziwej. I możemy zauważyć, że te zmiany mają charakter eskalacyjny. Najpierw dokonuje się jakaś demoralizacja osobowości kłamcy. Kłamstwo nigdy nie występuje samotnie, lecz jest przyczyną następnych kłamstw. Tworzy się swoista reakcja łańcuchowa. Impuls w postaci jednego kłamstwa staje się przyczyną sprawczą całego ciągu kłamstw. Z niedawnej historii pamiętamy kłamstwo o braterskich relacjach z wielkim bratem ze wschodu. Ludzie, którzy je głosili, byli de facto zdrajcami ojczyzny i narodu. Dokonali samozakłamania, samozniszczenia. Przestali być Polakami, przestali być ludźmi wiernymi swojej ojczyźnie, swojemu narodowi, wiernymi nade wszystko prawdzie. Ale w konsekwencji zakłamywali całą rzeczywistość. Jak bowiem mogła znaleźć się w narracji o odwiecznej przyjaźni i braterskich relacjach choćby wzmianka o 17 września 1939 roku? Trzeba było ją zakłamać, trzeba było ją przedstawić zupełnie inaczej. Albo jak można było w tej narracji o braterstwie i przyjaźni przedstawiać prawdę o Katyniu, albo o obecności agentury sowieckiej w rzekomo wolnym państwie pod tytułem PRL. Kłamstwo jest eskalacją demoralizacji. Kłamca stacza się i degraduje. Przestaje być sobą. Staje się elementem, przedmiotem gry politycznej. Czasem przedmiotem gry ekonomii, hedonizmu, pragmatyzmu. W tej grze nie liczy się dobro i zło. One są elementami zupełnie relatywnymi. Wciąż obuchem uderza mnie stwierdzenie premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzającego do raportu Komisji Millera w polskim Sejmie. Mówił wówczas pan premier: celem polskiego rządu, celem komisji jest wygrać prawdę. Kilkakrotnie przywoływałem już te słowa, ale nie mogę ich rzeczywiście zapomnieć. Nawet jeśli zniknęły ze stron internetowych. Wygrać prawdę. Dlaczego celem rządu nie ma być poznanie prawdy? Dlaczego celem rządu jest nieobiektywna rzeczywistość, ale jakaś przedziwna pragmatyka w bliżej nieokreślonej grze, w której trzeba wygrać prawdę z trudnym, jak zaznaczał pan premier, przeciwnikiem? Opowiadanie kłamliwych narracji o braterskiej odwiecznej przyjaźni czy snucie narracji o wygrywanej prawdzie pokazują, że kłamstwo posiada zawsze swój wymiar społeczny. To jasne, że koszty kłamstwa ponosi kłamiący, ale jest równie oczywistą rzeczą, że ponosi je także okłamywany. Kłamstwo jest zawsze skierowane ku komuś. Kłamca traktuje drugiego nierównorzędnie, gdyż podaje mu nieprawdę jako prawdę, a w zamian żąda prawdy, nigdy nieprawdy. Człowiek okłamywany znajduje się więc w kręgu zła. I chociaż jest to obecność nieświadoma, to jednak ofiara kłamstwa zaczyna pogrążać się w przestrzeni chaosu, dezorientacji wartości. Po prostu nie wie, co jest grane, mówiąc najprościej. Nie wie, co jest prawdą, co kłamstwem. Nie wie, co jest dobrem, co złem. Efektem tego staje się podejrzliwość, nieufność. Staje się niejednokrotnie gniew. Niebezpieczeństwo tolerancji kłamstwa w społeczeństwie jest niebezpieczeństwem bardzo poważnym. Im więcej będzie obszarów życia bazujących na kłamstwie, tym większy będzie stopień tolerancji kłamstwa. Najgroźniejszym elementem kłamstwa społecznego jest samozakłamanie, zawarte w podatności na konformizację życia. Może ono spowodować deformację całego życia ludzkiego. I dlatego trochę niepokoi mnie, że tak pluszowe zrobiło się to słowo lemingi. Jest tak pluszowe jak przytulanka. A jeśli lemming tak naprawdę jest człowiekiem, który stracił busolę między dobrem a złem, który nie ma odwagi, a nawet zwykłej chęci szukania prawdy, lecz ją wygrywa, wierząc w to, co mu podano jako pokarm wiary, to taki pluszak jest toksyczny i na dodatek trochę cuchnie. Mówił ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec.